Włosy były sygnałem tego, kim człowiek jest, kim jest w społeczeństwie, do jakiej religii przynależy, w jakim jest stanie, w jakiej jest kondycji fizycznej, co mu się wydarza też, czy przeżywa żałobę, czy jest niewolnikiem, czy jest królem, czy jest kobieta, jest dziewicą, czy jest z mężatką. To właściwie wszystko sygnalizują nam włosy, które przez wiele wieków właśnie pokazywały miejsce człowieka w społeczeństwie, w religii. To jest olbrzymie bogactwo sygnałów, symboliki i to jest fantastyczne. Być może dlatego, że tak myślę o tym, że włosami można zarządzać w jakiś sposób. Naszą twarzą, no trudno, jest teraz chirurgia plastyczna, oczywiście pewne rzeczy można zmieniać, ale włosy poddają się nam, prawda? Włosy są czymś zmiennym, który możemy formować, który możemy przysposabiać do różnych ról. Właściwie od pierwszej kobiety, żony Adama, która jeszcze przed Ewą, która została stworzona nie z jego żebra, tylko tak samo jak Adam, z gliny, której judaistyczne przekazy mówią, że miała przepiękne, rude, kręcone włosy. I ta kobieta była pierwszą feministką, była bardzo niezależna z charakteru, nie chciała się poddać Adamowi i uciekła z raju. Dlatego też myślę, że później taki przekaz takich rozpuszczonych, niesfornych włosów przez...
Rudych w dodatku.
Rudych, tak.
Czy jest tak, że rzeczywiście te symbole w różnych miejscach na kuli ziemskiej i w różnym czasie w naszej historii bardzo się różnią?
Pewne symbole są dosyć uniwersalne. Prawda? Także na przykład u kobiet rozpuszczone włosy,
długie
rozpuszczone włosy były zawsze symbolem seksualności, prawda? Pociągu.
Długie włosy to rzecz atrakcyjna. Które... Przynajmniej mamy zakodowane. Bo
tak, mężczyźni wydaje mi się w jakiejś, boją się tego swojego, tej swojej wrażliwości na włosy kobiece i dlatego na przykład właśnie w prawie wszystkich monoteistycznych religiach włosy kobiety są ujarzmione, to znaczy są i w religii judaistycznej, włosy są najczęściej w ogóle obcinane, kobieta musi włosy obciąć, to znaczy w tej chwili to już jest tylko u bardzo religijnych Żydów i właściwie i nosi w domu, nosi taki specjalny beret i zawsze włosy ma zasłonięte, natomiast na jakieś uroczyste okazje, ale też na wyjście na miasto, ma na sobie perukę, co dla mnie zawsze było jakimś perwersją, że ścina się własne włosy po to, żeby założyć włosy innej kobiety.
Wytłumaczę to dobrze. To się bierze w tradycji Żydów środkowoeuropejskich z dość przykrego faktu. Mianowicie państwo słyszeliście Hajda Matczyzna, prawda, Ukraina, rzeź humańska i tak dalej, i tak dalej. No to jest wiek XVII. Duże pogromy ze strony kozaków, szlachty polskiej i ludności żydowskiej. I wtedy Żydzi celowo pozbawiano włosów kobiety, ponieważ kobieta pozbawiona włosów jest mniej atrakcyjna. W związku z tym, żeby powstrzymać jakby te hucie tych barbarzyńców kozackich, celowo golono im włosy i stąd się wzięła właśnie później sprawa peruk. I to oczywiście później już poszło, mało kto już pamiętał, że źródło jest właśnie takie i, no i w XX wieku, prawda, młode czy nawet leciwe panie Żydówki no, uwielbiały peruki.
Też ja też czytałam o takiej wersji, ale uważam, że taki chutliwy kozak, to naprawdę wszystko mu było jedno, czy kobieta ma włosy, czy nie ma włosów. Także bardziej przekonuje mnie coś takiego, że religijni Żydzi najbardziej cenią sobie właśnie swój kontakt z Bogiem. I chodzi o to, żeby ta kobieta w domu nie od tego Boga ich nie odsuwała i żeby oni mogli się skupić właśnie na tym kontakcie.
Bez względu na to, która z tych teorii jest prawdziwa, bo boję się, że nie dojdziemy dzisiaj do tego, to tak naprawdę źródło jest to samo, pozbawić kobiety atrakcyjności,
tak,
prawda?
Tak, absolutnie.
Zdecydowanie tak.
Warto tu zauważyć, że to mówimy o cywilizacjach patriarchalnych, proszę państwa. Cywilizacje patriarchalne pojawiają się, jeżeli moja wiedza archeologiczna jest tutaj kompetentna, pojawiają się dopiero w epoce brązu, kiedy pojawia się koń, pojawia się wyposażenie jeździeckie i wtedy mężczyzna zaczyna dominować. Epoka brązu to jest 2,5 tysiąclecia przed Chrystusem, czyli mówimy o 4,5 tysiąclecia, ale proszę sięgnąć dalej. Jest epoka matriarchatu, cała epoka neolitu, licząca no, na Bliskim Wschodzie to jest 7 powiedzmy tysiącleci, w Europie jest 5 tysiącleci, rządziły kobiety. Kobiety były szefami społeczeństwa.
Jakie miały fryzury?
Długie włosy, naturalne włosy, prawda? Nawet nie podpinane. To była epoka rolnictwa, takiego prymitywnego kopieniaczego. Kobiety się na tym świetnie znały, znały się na ziołach, one były szamankami właśnie. One leczyły, a nie mężczyźni.
To, co zostało z tego, o czym pan mówi, czyli ta kobieta szamanka, ta kobieta, która jest w stanie zapanować nad naturą i nad drugim człowiekiem, miała długie włosy, siwe włosy, nie miała potrzeby często ich farbowania. I też zakodowany bardzo silnie w naszej kulturze jest obraz tego, że dojrzała kobieta, która ma długie, bujne, siwe włosy, budzi pewien niepokój, bo właśnie z tym jest kojarzona. Wykonaliśmy tu pewien gest na scenie, mianowicie zaczęliśmy ścinać włosy, prawda? Ten gest ścinania włosów jest szalenie ważny dla człowieka i bardzo symboliczny. Przykładów na to mielibyśmy mnóstwo. Pierwszy, który przychodzi mi do głowy, to jak armia amerykańska chciała wykorzystać plemię Nawajów, które było obdarzone bardzo silnym zmysłem tropicielskim. I podczas wojny wietnamskiej postanowiono wcielić ich do wojska po to, żeby byli te swoje właściwości tropiące wykorzystać. Tylko, że wcielając ich do wojska, ścięto im włosy. Nawajowie mieli długie włosy. No i właściwości tropiące nagle znikły. Ścinanie włosów potrafi też mieć inne funkcje, prawda? Potrafi upokorzyć.
Jeszcze ścinanie włosów było bardzo ważne, na przykład kiedy chłopcy w Słowiańszczyźnie, kiedy chłopcy kończyli 7 lat, prawda? Wtedy obcinano im włosy i nadawano im imiona. I wtedy
podcinano raczej.
Czy podcinano, nie ścinano, tylko podcinano i dawano imiona. I wtedy wiadomo, że taki chłopak przechodził pod opiekę ojca, czyli był jakby już trochę dorosły. Tak samo w religii judaistycznej chłopcom 3-letnim też obcina się włosy, zostawia się tylko pejsy. Także są całe rytuały w przejścia, zresztą z wieku dziecięcego do właściwie dorosłości. I tak samo mężczyźni, to nie tylko kobiety podlegały, prawda, różnym rytuałom dotyczącym włosów, bo tak samo mężczyźni albo zapuszczali brody, albo golili brody, tak jak Piotr I, który kazał bojarom ściąć brody. Masa jest takich też sygnałów dotyczących mężczyzn, tak jak Dalila i Samson, gdzie cała właśnie siła mężczyzny tkwiła w jego włosach i dopiero Dalila, która pozbawiła go włosów, pozwoliło to na to, że on został uwięziony.
Jak to jest z tymi postrzyżynami? Chodzi mi o to, czy to nie jest przypadkiem taki zwyczaj, który obejmuje największy teren na kuli ziemskiej i sięga najbardziej w przeszłość?
Włosy są symbolem dzikości. Dziki człowiek jest kosmaty, dziki człowiek jest zarośnięty i jest to na to masę dowodu, chociażby Biblia właśnie, Ezaw, który sprzedał za miskę soczewicy bratu Józefowi swoje dziedzictwo i jakby porzucił cywilizację, czyli porzucił hodowlę, porzucił swoje woły, porzucił radła i tak dalej, poszedł na pustynię żyć swobodnie. On był kosmaty właśnie. Jest w XIX wieku masa świat odkrywcy wtedy, prawda? Afryka, Ameryka Południowa i tak dalej. Etnografia się pojawiła, narodziła się nowa nauka. Etnografia, czyli nauka o innych ludach, w domyśle ludach dzikich, innych niż nasza wspaniała europejska cywilizacja. To ciągle, jak się przejrzy XIX-wieczne dzieła etnograficzne, to na przykład na Molukach na przykład, mieszkańcy Moluków, cali są porośnięci futrem. Czasami miało to także jakby potwierdzenie faktyczne. Ainowie, których badał na Hokkaidu, badał brat Bronisław Piłsudski, brat naszego marszałka, prawda? To byli ludzie Włochaci. w cywilizacji naszej europejskiej uchodzili za barbarzyńców. W związku z tym warto podkreślić, że włosy to jest, no proste, naturalne włosy to jest wyraz dzikości. My jesteśmy ludźmi cywilizowanymi, tworzymy kulturę, musimy te włosy jakoś zagospodarować. Stąd te podstrzyżyny, stąd młodych dziewcząt nie podstrzyżyny, ale one po wyjściu za mąż stawały się białogłowami, to znaczy musiały ukrywać te swoje włosy pod czepkiem, żeby nie kusić, prawda, innych mężczyzn niż męża. Włosy są spadkiem naszej zwierzęcości i właściwie nasz wysiłek cały ludzki, ludzi cywilizowanych, ludzi kulturalnych idzie, aby je zagospodarować, aby je oswoić. Stąd te różne, a później się pojawiają oczywiście sygnały, jak na przykład w kulturze przedkolumbijskiej u Inków na przykład, to są rozprawy antropologów, było co najmniej 30 form fryzur, z których każda coś była przekazem, która każda coś dla członka społeczności od razu mówiła. Na przykład ścięte, połowa włosów ściętych, czy na przykład grzywka na lewo, grzywka na prawo, to wdowiec, to panna na wydaniu, to mężczyzna, który podlega karom i nie jest dobrze widziany w społeczności i tak dalej. Po prostu włosy są takim elementem, który łatwo używać, bo one jakby nie bolą. To jest ten element, który możemy spokojnie obracać. To nie jest tak, że my sobie na przykład utniemy ucho, co też się zdarzało oczywiście. To był też sygnał, prawda? Bez ucha człowiek. Czy na przykład na Nowej Gwinei inkrustowanie zębów kamieniami szlachetnymi. To były już poważne ingerencje związane z warunkami egzystencji. Natomiast z włosami możemy robić wszystko. To jest takie coś nam dane nam i możemy się tym bawić.
Mają one bardzo silnie wpisany pewien kod kulturowy, który jeśli potrafimy go przeczytać, to możemy o człowieku bardzo dużo na podstawie tego, jaką ma fryzurę, jeśli zrobimy ją rzecz jasna świadomie, powiedzieć. A jeśli nie świadomie, to czasem można napalnąć głupstwo, bo można sobie wpisać kod kulturowy, którego wpisać sobie nie chcemy. Dobrze się więc...
No tak, ale my teraz zrezygnowaliśmy z tego, prawda? Raczej, jeżeli mówimy o pielęgnacji włosów, czy w ogóle zajmowanie się włosami, to jest kwestia estetyki, kwestia piękna, prawda? Atrakcyjności. Natomiast już nie wysyłamy sygnałów. No, ostatnio, nie wiem, no, XIX wiek, katorżnicy polscy, prawda? Proszę zobaczyć albumy. Na pół przecięty. Połowa wygolona, a połowa
prawda, ale nie jestem taka pewna, czy nie wysyłamy sygnałów. Tu chciałabym właśnie nawiązać na przykład do pani pracy z zaplataniem warkocza choćby. Ale żeby zrobić mały wstęp do tego, tylko powiem, że włosy w związku z tym są bardzo często i chętnie wykorzystywane przez twórców. Także na przykład filmowcy. Dwa przykłady przychodzą mi do głowy związane z tym, o czym pan wspominał, czyli ze ścinaniem warkocza kobiecie, która wychodzi za mąż. Pierwszy jest dość spektakularny, mianowicie Łemkowie kładli kobietę na progu i siekierą obcinali jej warkocz. Państwo mają prawo tę scenę znać z filmu Wołyń, ale tu zaszła pewna fałszywa sytuacja, o czym mówiła konsultantka tego filmu, która tłumaczyła reżyserowi, że na Wołyniu nie było takiego zwyczaju. Tylko ten zwyczaj mieli Łemkowie. No ale reżyser jako twórca uznał to za tak spektakularne i tak bardzo widowiskowe, że w filmie wykorzystał. Podobnie zresztą zachował się, choć w zupełnie innej sprawie, ale też ma to związek z warkoczem kobiety, Rybkowski, reżyser Chłopów, który kazał Jagnie nosić warkocz. Przecież była już po ślubie. Tak naprawdę nie powinna tego warkocza nosić na wierzchu, prawda? Były wtedy zupełnie inne zwyczaje. No ale żeby pokazać jej taką seksualność ogromną, ten warkocz był tego symbolem.
Ale jeszcze się nie chciałabym się zgodzić z tym, że dzisiaj fryzura nic nie mówi. Właśnie niedawno przeczytałam w Gazecie Wyborczej taki artykuł, że mówi się, że gdyby Michelle Obama nie poskramiała swoich afrykańskich włosów, to Obama nie zostałby nigdy prezydentem.
Wróćmy do warkocza, który też jest dowodem na to, że to ma znaczenie. W jakiej fryzurze pojawiamy się w pracy na przykład, prawda?
No właśnie, absolutnie. To jest bardzo ważne. Ja pamiętam, że do mojego filmu zaplatałam włosy Janie Tokarskiej-Bakir, która właśnie rozpuściła swoje długie bardzo włosy i powiedziała, że ona sobie po prostu nie może pozwolić na to, żeby w ogóle pójść kobie pokazać się na uniwersytecie w rozpuszczonych włosach. Że to jest absolutnie niedopuszczalne, bo straciłaby cały autorytet, mimo że przecież wiadomo, że jest bardzo mądrą i wykształconą kobietą, ale ten kod właśnie wizualny jest po prostu niemożliwy, żeby ona właśnie te włosy rozpuściła w pracy. Ale mam też jeszcze inną koleżankę, też panią profesor, bardzo, bardzo mądrą, która z kolei nosi długie, prowokujące włosy i mówi do mnie właśnie tak, wiesz co, Krystyna, jak ja idę na takie zebranie Senatu, oni wszyscy myślą, że jestem idiotka. No bo tych długich włosach, czy zielone paznokcie, sztuczne rzęsy i dopiero jak dochodzę do głosu, to im wszystkim szczęka opada. Także to jest też, ona wprowadza w błąd.
Ale to nie jest norma, to są jednostkowe przypadki.
Tak, ale ja mówię o pewnej zabawie też, o pewnym kodzie, który mężczyźni odczytują, że kobieta z długimi włosami, umalowana, prowokacyjnie, jakby oni zakładają, że ona jest po prostu niemądra. I ona się bawi tym. Dla niej to jest pewna zabawa.
Nawet jeśli to są pojedyncze przypadki, jak pan chce, to jednak te pojedyncze przypadki mają szansę zaistnieć właśnie dlatego, że wciąż jeszcze mamy wpisane pewne kody.
Tak, absolutnie.
Czasem nawet podświadomie.
Dwa przypadki, kiedy forma fryzury jest normą. To znaczy, to jest irokes u prawda, tych rockmenów, prawda, i tonsura u zakonników. To właśnie ostało się. Znaczy widzimy człowieka duży, mały, stary, bez znaczenia, ale jeżeli ma irokeza albo ma tonsurę, to wiemy, jak go adresować, jak go umocować w jego sytuacji życiowej.
Chciałabym zwrócić uwagę, zapytać państwa o jeszcze inny aspekt tego, co możemy zrobić z włosami, zmian, jakie możemy na włosach wykonać. A co ma związek z panowaniem nad drugim człowiekiem? Chociaż nawet to, o czym pani w tej chwili mówiła, czyli musi być elegancka fryzura zwinięta, żeby pójść do pracy, jest to jakiś rodzaj niewolnictwa,
absolutnie,
prawda?
Tak.
Natomiast to niewolnictwo bywa też dużo dalej posunięte. To, że każe się nam ścinać włosy, czy każe nam się zmieniać włosy, zmienia naszą osobowość. Dwa pierwsze przykłady, które przychodzą mi do głowy, skrajnie różne. Wybaczcie państwo, że je ze sobą zestawiam, ale wczoraj wieczorem w telewizji widziałam fragment programu. Program był o modelkach i młode dziewczyny miały właśnie mieć pierwszą sesję rozbieraną. Jedna z nich nie chciała zdjąć koca, w który była owinięta. Powiedziała, że zdjęłaby ten koc i rozebrałaby się, gdyby nie to, że przygotowując do tej sesji, fryzjer przefarbował jej włosy. I powtarzała, gdybym miała swój kolor włosów, zdjęłabym ten koc. W pierwszej chwili wydało mi się to bardzo dziwne, co ma wspólnego kolor włosów z nagością. Później zrozumiałam, że ona po prostu nie była sobą, została pozbawiona czegoś, co chroniło nie tylko jej mózg, chroniło całe jej ciało. Z drugiej strony przykład z XVII wieku, Chiny, podbite przez Mandżurian, prawda, i 10 dni na to, żeby wszyscy Chińczycy ścięli warkocze swoje. A przecież warkocz dla Chińczyka był rzeczą bardzo ważną. Dotknięcie warkocza to była zniewaga. Ścięcie cudzego warkocza to w ogóle kara. A tu nagle przychodzi okupant i mówi, macie 10 dni, kto chce zachować głowę, pozbawia się warkocza. Kto chce mieć warkocz, zostaje bez głowy. Jest to bardzo silne narzędzie.
Także samuraje przecież, prawda, też pozbawiano ich koka w momencie, kiedy przegrywali w bitwie. Dla mnie w ogóle najokropniejszą rzeczą, jaką widziałam, to jest taki film, nawet gdyby była kryminalistką, który pokazuje, jak Francuzi rozprawili się z kobietami, które w czasie wojny zadawały się z Niemcami. I około 20 tysięcy kobiet zostało ogolonych w Chartres. I to była bardzo znana sprawa, także wiem, że De Gaulle nawet później już też zareagował. To było straszne, to było dla kobiety bardzo upokarzające. Także w czasie wojny, prawda, też golono kobietom włosy, żeby je upokorzyć. W książce Swietłany Aleksiejewicz Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, tam są wywiady z kobietami, gdzie kobiety, które przeżyły koszmar jakiś na wojnie i były i torturowane, tego mówiły, że największym upokorzeniem było to, że musiały ściąć włosy. Oczywiście nie są to przypadki, nie dotyczyło to wszystkich kobiet, ale się okazało, że właśnie to zachowanie włosów było dla nich bardzo, bardzo ważne.
Pierwsza czynność przyjazdu więźnia do Auschwitzu było golenie głowy. I to było od razu jego jakby umocowanie w pozycji poddanego, pozycji tego heftlinga, czyli więźnia, który po prostu jest niczym. Jego można zabić, po to przybył, żeby go zabić, prawda? Ale początki tego są o wiele większe. To dynastia Merowingów, proszę Państwa, to jest 7-8 wiek po Chrystusie już we Francji. Dynastia miała jedno źródło mocy, długie włosy. Wszyscy królowie przed Karolingami, Karolem Wielkim i tak dalej, miały długie włosy. W momencie, kiedy Karolingowie na początku IX wieku przewalili, można powiedzieć, dynastię Merowingów, co uczyniono? Obcięto im włosy, tym królom, i wysłano ich do klasztoru. Do klasztoru ich wysłano, prawda? Czyli klasztor, bez włosów do klasztoru. Czyli jakby usunięto ich całkowicie z perspektywy władzy i państwa. Czyli jakby operowanie włosem i symboliką jest dość powszechne.
Minos został władcą, a od niego cała cywilizacja minejska, tylko dlatego, że miał kochankę, która to kochanka wyrwała potężnemu swemu ojcu złoty włos z głowy, ofiarowała go Minosowi i ten zdobył siłę, królestwo.
Ciągle te włosy intrygują, prawda?
Tak, dlatego uczyniliśmy z nich temat naszego dzisiejszego spotkania.